Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
OBWE obraduje w Rzymie, jak przeciwdziałać aktom nienawiści wobec chrześcijan.
Biskupi Południowej Ameryki przygotowują się do kolejnego Światowego Dnia Młodzieży.
W Krakowie pochowano kardynała Andrzeja Deskura.
12 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Przeciwdziałaniu aktom nienawiści wobec chrześcijan poświęcono dziś w Rzymie spotkanie wyższego szczebla Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Biorą w nim udział przedstawiciele 56 krajów członkowskich tej organizacji z Europy, Azji Środkowej i Ameryki Północnej, w tym watykański sekretarz do spraw relacji z państwami, arcybiskup Dominik Mamberti. Obok OBWE reprezentowane są liczne organizacje międzynarodowe i pozarządowe.
Wolność religijna nie dotyczy tylko kultu, uważa arcybiskup Mamberti, który przemawiał na otwarciu rzymskiego spotkania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Watykański minister spraw zagranicznych zwrócił uwagę, że dyskryminacja chrześcijan nierzadka jest w świecie zachodnim, w tym w samej Europie. O niepokojącym wzroście tego zjawiska nie tylko w Afryce i Azji, ale też na terenie objętym przez OBWE, mówił jej delegat do spraw walki z rasizmem, ksenofobią, dyskryminacją i nietolerancją względem chrześcijan i innych religii. Massimo Introvigne przytoczył ataki na duchownych i miejsca kultu. W Wielkiej Brytanii częste są napady na protestanckich kaznodziejów ulicznych, wypowiadających się przeciw praktykowaniu homoseksualizmu. We Francji, jak podaje tamtejsza żandarmeria, co drugi dzień profanuje się jakiś kościół katolicki czy cmentarz. Na dzisiejszym spotkaniu przypomniano też zamordowanie przed 10 laty we Włoszech przez młode satanistki, siostry Laury Mainetti. Obecnie toczy się jej proces beatyfikacyjny.
Owocem rzymskiego spotkania OBWE ma być stworzenie Międzynarodowego Banku Danych o aktach chrystofobii celem lepszej współpracy między policją i rządami. Planuje się też kampanie informacyjne. Po raz pierwszy na spotkaniu międzynarodowym takiego szczebla zbrodnie popełniane z nienawiści do chrześcijan uznano za problem prawny i palącą kwestię humanitarną, zauważył Massimo Introvigne.
Wsparcie dla chrześcijan w Iraku przyczynia się do umacniania pokoju w tym kraju. Takie zdanie wyraził polski eurodeputowany Jan Olbrycht podczas spotkania z dwoma chaldejskimi duchownymi, którzy odwiedzili siedzibę Parlamentu Europejskiego. Arcybiskupi Bashar Matti Warda z Erbilu oraz Emil Shimun Nona z Mosulu przybyli w ubiegłym tygodniu do Brukseli z inicjatywy organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Podczas spotkania omówiono sytuację mniejszości religijnych w Iraku, którą przedstawiciele Unii Europejskiej ocenili bardzo krytycznie. Zwrócono jednocześnie uwagę na znaczący wkład wyznawców Chrystusa w edukację. Irackie szkoły chrześcijańskie cieszą się dużym prestiżem ze względu na wysoki poziom nauczania, co może stanowić istotny czynnik w formowaniu wolnego i bardziej ludzkiego społeczeństwa. Wizyta irackich hierarchów w Brukseli była elementem kampanii prowadzonej przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie wśród środowisk politycznych Starego Kontynentu. Jej celem jest zwrócenie uwagi Unii Europejskiej na sytuację prześladowanych wyznawców Chrystusa na świecie. Jak stwierdził włoski eurodeputowany Mario Mauro, jeśli nie damy politycznej odpowiedzi na prześladowania, jakich doświadczają chrześcijanie w krajach muzułmańskich, wówczas dokładnie spełnimy oczekiwania Al-Kaidy. Z kolei Jan Olbrycht dodał, że pomoc chrześcijanom w Iraku to wkład w pojednanie i trwały pokój w krajach o muzułmańskiej większości, a jednocześnie polityczna odpowiedź na skłonny do przemocy fanatyzm.
3 osoby zginęły, a 60 jest rannych po wczorajszych starciach chrześcijan i muzułmanów, do jakich doszło na archipelagu Moluków w mieście Ambon, stolicy tej indonezyjskiej prowincji. Eksplozja nienawiści wywołała śmierć muzułmańskiego taksówkarza, który zginął w wypadku na motocyklu. Kierowca stracił panowanie nad jednośladem i rozbił się o mur domu. Na jego pogrzebie rozeszła się jednak plotka, że padł ofiarą przemocy ze strony miejscowych chrześcijan. By ostudzić nastroje społeczne wśród muzułmanów, interweniowała indonezyjska policja. Używając broni i od jej kul ponieśli śmierć uczestnicy zamieszek.
Opisując walczące strony, oświadczenie policyjne unika jednoznacznych określeń wyznaniowych. Mówi jedynie o dwóch wrogich ugrupowaniach. Muzułmanie zdążyli jednak podpalić wiele chrześcijańskich domów, a ich mieszkańców zmusić do ucieczki. Władze państwowe w Dżakarcie oraz administracja lokalna obiecały zwołać szczyt pojednania, by przywrócić pokój na indonezyjskich Molukach.
Chrześcijaństwo może być korzystne dla społeczeństwa Butanu, powiedział premier Jigmyo Sartinlay. Szef rządu odniósł się do sytuacji wyznawców Chrystusa w tym leżącym na pograniczu Chin i Indii himalajskim kraju.
Premier Tinley udzielił wywiadu portalowi Kompas, który specjalizuje się w dokumentowaniu prześladowań chrześcijan na świecie. Butański polityk przyznał, że czytał Biblię już w młodości, a nawet uczęszczał na niedzielną i codzienną mszę w dzieciństwie, choć jest buddystą. W jego przekonaniu kodeks karny Królestwa Butanu powinien zawierać zakaz konwersji mieszkańców kraju. Zdaniem premiera prawo to ma powstrzymać działalność tych wspólnot religijnych, które albo wykorzystują biedę Butańczyków, albo przemocą zdobywają nowych wyznawców. Takie oszukańcze konwersje są bowiem przyczyną rozruchów społecznych. Szef rządu podkreślił natomiast dobroczynną rolę chrześcijaństwa w różnorodności kulturowej Butanu. Zaznaczył, że z wyznawcami Chrystusa nie ma trudności, ale nie brak ich w odniesieniu do innych religii nieszanujących odrębności i dziedzictwa kulturowego tego kraju.
Przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich w Butanie, reagując na słowa premiera Tinleya, oświadczyli, że nieznane są im przypadki oszukańczych czy przymusowych konwersji. Ich zdaniem medialne doniesienia o tym nie mają pokrycia w faktach, a wywołują negatywne nastawienie władz do wyznawców Chrystusa. Nie wiadomo jeszcze, kiedy rząd zdecyduje się na uznanie osobowości prawnej chrześcijan. Kościół w Butanie co prawda nie musi działać już pod ziemią, ale nadal nie jest to działalność legalna, a jedynie tolerowana przez administrację. Konstytucja Królestwa Butanu dała chrześcijanom wolność wyznania zaledwie 3 lata temu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Biskupi Chile, Peru i Boliwii zamierzają urządzić spotkanie młodych z tych krajów w ramach przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży planowanego za 2 lata w Rio de Janeiro. Był to jeden z tematów zebrania rad stałych 3 tamtejszych episkopatów, które zakończyło się wczoraj w Santiago de Chile.
Do spotkań biskupów sąsiadujących ze sobą i bliskich sobie kulturowo krajów latynoamerykańskich zachęca Rada Episkopatów Ameryki Łacińskiej. Stałe rady konferencji biskupów Chile, Peru i Boliwii spotkały się już po raz 4. Jak dowiadujemy się z wydanego na zakończenie oświadczenia, biskupi zebrani tym razem w chilijskiej stolicy rozmawiali o bogactwie wiary swoich narodów, wyrażającym się w pobożności ludowej. Zarazem wskazali na liczne przejawy ubóstwa. Przyczyniają się do nich m.in. zmiany klimatyczne, pogarszające jeszcze sytuację najuboższych i przyczyniające się do powiększenia różnic społecznych. Członkowie Rady Stałej Episkopatów Chile, Peru i Boliwii poruszyli sprawy ludzi pozbawionych godnej pracy, emigrantów, handlu narkotykami. Wezwali polityków do pokojowego rozwiązywania problemów na drodze dialogu. Podkreślili rolę, jaką na tym polu mogą odegrać uniwersytety katolickie.
W Chile wciąż trwają rozpoczęte w maju bieżącego roku strajki studentów i uczniów szkół średnich, popierane przez większość obywateli tego kraju, w tym nauczycieli i profesorów. Powodem jest powszechne niezadowolenie sytuacji panujące w systemie oświaty.
Pierwsze strajki rozpoczęły się w 2006 roku, ale wtedy nie przyniosły one oczekiwanych rozwiązań. W maju bieżącego roku niezadowolenie z jakości nauczania przede wszystkim w państwowych szkołach średnich, czerpania zysków z edukacji, wysokie ceny studiów, nierównych szans w dostępie do edukacji oraz niekorzystnych kredytów studenckich doprowadziło do ponownych strajków, które zaczęły się w maju bieżącego roku i w miesiąc później ogarnęły już cały kraj i z każdym tygodniem przebierały na sile. Kościół od samego początku rozpoznaje i nazywa problemy po imieniu, wskazując, że obecna sytuacja jest powodem złego stanu tego sektora społecznego. Każdy uczeń i student powinien mieć prawo do wszechstronnego wykształcenia na wysokim poziomie. Edukacja jest dobrem publicznym i powinna być powodem troski wszystkich, zarówno rządu, jak i nauczycieli, rodzin i samych uczniów i studentów, napisali w liście konferencji Episkopatu Chilijskiego arcybiskup Ricardo S. Santiandreo i biskup Hector Vargas Bastides. Od samego początku Kościół nawoływał do dialogu i unikania przemocy zarówno fizycznej, jak i słownej. Do dzisiaj trwają negocjacje i już dochodzi do pewnych konkretnych rozwiązań. Z Chile dla Radia Watykańskiego ksiądz Zbigniew Szulczyk, jezuita.
Kościół katolicki w Hongkongu przyłączył się do krytyk nowych przepisów o tzw. wartościach patriotycznych w programach szkolnych, jakie mają tam obowiązywać od przyszłego roku. Nauczycielskie związki zawodowe już wcześniej protestowały przeciwko upodobnianiu systemu edukacyjnego w Hongkongu do chińskich standardów. Z kolei tamtejsza diecezja katolicka prowadząca wiele placówek oświatowych stwierdziła, że nowe przepisy nie respektują praw obywatelskich.
Chodzi konkretnie o wprowadzenie w 2012 roku we wszystkich szkołach Hongkongu obowiązkowego przedmiotu o nazwie edukacja narodowa. Tymczasem do tej pory w tym specjalnym regionie administracyjnym obowiązywał odmienny system oświatowy, wpisujący się w szereg innych swobód nieznanych w Chinach kontynentalnych. Władze w Pekinie starają się jednak ukrócić wyjątkowość tej byłej kolonii brytyjskiej, także w tym, co dotyczy programów szkolnych. Wprowadzenie do nich obowiązkowej propagandy komunistycznej budzi naturalny sprzeciw nauczycieli i administracji szkół. Jak stwierdził cytowany przez agencję EFE przedstawiciel diecezji Hongkongu Francis Chan Nai Kwok, państwo i rząd istnieją dla dobra obywateli, a nie na odwrót.
W sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach pochowano dziś kardynała Andrzeja Marię de Skóra. W ceremonii żałobnej przyjaciela papieża Polaka wzięli liczny udział przedstawiciele Episkopatu Polski.
Kardynał de Skór spędził 60 lat w Watykanie, służąc 6 papieżom. Jego wielkie oddanie w specjalnym liście przypomniał papież Benedykt XVI. Kardynał Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę na wkład zmarłego w życie Kościoła powszechnego, jego zaangażowanie w przepowiadanie Ewangelii językiem mediów.
Wykonywał pionierską pracę. W pewnym sensie stanowił żywą historię refleksji, struktur i zaangażowania Kościoła w przepowiadaniu Ewangelii nowym językiem, językiem mediów.
Dla przewodniczącego Episkopatu Polski, arcybiskupa Józefa Michalika, kardynał de Skór był człowiekiem łączącym miłość do ojczyzny i poświęcenie Kościołowi osobistego cierpienia.
To jest człowiek, który nie miał innego życia jak tylko Kościół i reprezentował także polskie sprawy. Starał się, żeby te polskie sprawy były obecne w sprawach Kościoła. I ta więź nadprzyrodzona cierpienia, modlitwy i zjednoczenia z tego duchowego fundamentu, który włączył przez całe swoje biskupie i kardynalskie życie ten pontyfikat.
Kardynał Andrzej Maria de Skór spoczął w krypcie sanktuarium Jana Pawła II. Podobnie jak papież był wielkim orędownikiem Bożego Miłosierdzia. Dla Radia Watykańskiego Anna Łoś, Radio Kraków.
Dzisiaj miała miejsce w Krakowie inauguracja 7. już edycji Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych, Diecezjalnych i Zakonnych imienia błogosławionego Jana Pawła II. Uroczystej mszy koncelebrowanej na rozpoczęcie 2-letniej formacji przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore.
Szkoła organizowana jest przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, a patronat nad nią sprawuje Komisja do Spraw Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. 2-letnią formację rozpoczyna 80 wychowawców ze środowisk diecezjalnych i zakonnych. Wśród nich są rektorzy, wicerektorzy, ojcowie duchowni, prefekci, mistrzowie nowicjatu i postulatów. Uczestnicy szkoły pochodzą nie tylko z Polski, ale również z Białorusi, Ukrainy, Austrii, Czech i Węgier. Zajęcia obejmują wykłady, konwersatoria, warsztaty oraz indywidualne rozmowy formacyjne. U podstaw szkoły stoi zasada od mojej osobistej formacji do formacji powierzonych mi osób. W każdym dniu zajęć mocny akcent położony jest na modlitwę Słowem Bożym, przeżywaną w dynamice Lectio Divina, w klimacie ciszy i pustyni.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.